W zakresie ataku na Kościół można liczyć na Gazetę Wyborczą, zwłaszcza w Wielkim Tygodniu, zwłaszcza przed Świętem Kapłańskim, Wielkim Czwartkiem, zwłaszcza w momencie, kiedy katolicy, chrześcijanie przeżywają święta wielkanocne, najważniejsze święta dla Kościoła. A z nami jest ksiądz dr Rafał Kowalski, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej, rzecznik prasowy Archidiecezji Wrocławskiej. Szczęść Boże, księże doktorze.
Cześć Boże, witam serdecznie ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Nieoceniona Katarzyna Wiśniewska w Gazecie Wyborczej zaatakowała księdza biskupa Ignacego Deca, który mówił między innymi tak: trzeba ubolewać nad tym, że za niszczeniem gospodarki w naszym kraju, które trwa od wielu lat, następuje niszczenie moralności, łamanie Bożego prawa moralnego, że jest w parlamencie uchwalane prawo, które jest niezgodne z prawem natury i z Bożym prawem objawionym. Co się nie podoba Katarzynie Wiśniewskiej, księże doktorze?
No właśnie, można odnieść wrażenie, że pani Katarzynie Wiśniewskiej leży na sercu dobro Kościoła, tak wynikałoby z tego artykułu, ponieważ wyraźnie stwierdza, że jeżeli ksiądz biskup i w ogóle Kościół nie zmieni swojego języka i nie zmieni swojego nauczania, to musi się liczyć z odpływem wiernych. Mówi bardzo jasno i bardzo wprost, że w Polsce rodzi się około 5000 dzieci rocznie z in vitro, a zatem jeżeli Kościół będzie dalej w ten sposób nauczał, to musi się liczyć z odejściem rodziców tych dzieci, ich przyjaciół i tych wszystkich, którzy tę metodę popierają. Powiem szczerze, że czytałem ten artykuł z takim trochę zaskoczeniem, dlatego że uświadomiłem sobie, że pani Katarzyna radzi Kościołowi, radzi księdzu biskupowi, że jeżeli nie chce tracić wiernych, to powinien przestać nazywać zło złem, grzech grzechem, czyli powinien przestać jednoznacznie przekazywać naukę Jezusa Chrystusa. Jest to o tyle niebezpieczne, że tak naprawdę, owszem, okłamując ludzi, będziemy ich mieli w Kościele formalnie, ale pytanie, czy to będzie jeszcze Kościół Jezusa Chrystusa. To jest pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Bo idąc tym tokiem, można by powiedzieć tak, że jak nie chcemy stracić lekarzy, którzy dokonują aborcji, ludzi, którzy tę aborcję popierają i promują, no to przestańmy nazywać chociażby, nie wiem, aborcję zabiciem dziecka w łonie matki, przestańmy mówić, że coś jest grzechem ciężkim i tak dalej, i tak dalej.
Złodzieja przestańmy nazywać złodziejem, no bo też może odejść od Kościoła.
Bo on się obrazi i jego rodzina się obrazi na nas i będzie urażona i odejdą z Kościoła. Ja powiem szczerze, że nie wiem, nie znam osobiście pani redaktor, natomiast mam wrażenie, że no jest już wychowana w takim klimacie, który dzisiaj bardzo mocno promuje tak zwaną patchwork identity, to znaczy taką rozczłonkowaną tożsamość. Polega to w praktyce na tym, że nie opłaca się mieć jasno sprecyzowanych poglądów, nie opłaca się mieć wartości, które bez względu na przeciwności czy okoliczności będę bronił. Dlaczego? Bo automatycznie tracę tych, którzy mnie popierają. Automatycznie zawęża się krąg moich wyborców chociażby. I w konsekwencji mamy takich polityków, mówców, którzy właściwie mówią to, co w danym momencie słuchający chcą usłyszeć i których opinia i stanowisko zależą właściwie od tego, z kim rozmawiają albo kto ich słucha. I mam wrażenie, że ona chciałaby to przejść teraz na Kościół. To znaczy, Kościele, jak chcesz, żeby od ciebie ludzie nie odchodzili, to mów im to, co chcą usłyszeć, a nie to, co usłyszeć powinni. Tylko pytanie jest jedno. Po pierwsze, czy taki Kościół będzie dalej Kościołem Jezusa Chrystusa? Ja szczerze wolę Kościół, który będzie mi mówił prawdę i będzie głosił mi to, co pozostawił mi Chrystus jako Kościołowi, niż taki Kościół, który tę prawdę będzie przede mną zatajał tylko po to, żebym legitymacji członkowskiej mu nie oddał. Ale jest jeszcze jedna rzecz i tutaj, no nie wiem, pani redaktor może tego nie wiedzieć. Ja jako ksiądz może nie mam doświadczenia dziennikarskiego, takiego jak ona, ale byłem świadkiem wielu nawróceń osób, które po latach jednak uznały, że ich życie w tym kształcie, walczących przeciw Bogu, walczących przeciw Kościołowi, jest nie do zniesienia. I całe szczęście, że Kościół nie poszedł za radą pani redaktor i jej podobnych proroków, bo ci ludzie mieli gdzie wrócić. Ci ludzie mieli dokąd wrócić, to znaczy to nawrócenie było możliwe. Mieli możliwość skorzystania doświadczenia miłosierdzia. Gdyby Kościół zmieniał nauczanie, tak jak pani redaktor radzi, no to pytanie, gdzie ci ludzie mieliby wracać.
Księże doktorze, Katarzyna Wiśniewska pisze także w swym artykule: zadziwia mnie nonszalanckie podejście biskupa Deca do wiedzy medycznej. A co zadziwia redaktor Gazety Wyborczej? No między innymi słowa Każde poczęte ludzkie życie winno być chronione i winno być wydane na świat. W dzisiejszym świecie jest ono szczególnie zagrożone przez aborcję i proceder zapłodnienia in vitro, który to proceder kłamliwie nazywa się leczeniem niepłodności. Jeśli Katarzyna Wiśniewska uważa, że in vitro jest leczeniem niepłodności, to chyba sama wykazuje się nonszalancją medyczną.
Ja jestem lekarzem, tak? To znaczy nie chciałbym wchodzić w tę płaszczyznę medyczną, natomiast rzeczywiście powiedzmy wprost, in vitro nie leczy skutków niepłodności. Tak naprawdę właściwie osoba po wykonanym zabiegu najczęściej dalej pozostaje niepłodna, tak? A więc trudno mówić o leczeniu, o skutecznym leczeniu. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na coś innego. Dzisiaj chyba w Rzeczpospolitej przeczytałem ciekawy felieton, który, już nie pamiętam autora, który mówił, że praktycznie każdy dziennikarz dzisiaj przypisuje sobie prawo krytykowania nauczania biskupów czy hierarchów. Dzięki temu może być pewny, że otrzyma miejsce na łamach, tak? I będzie miał tą wierszówkę. Dziwi mnie to, że tak naprawdę biskup Dec w tym swoim kazaniu, czy w tej homilii, która jest cytowana, nie powiedziałby niczego, czego Kościół nie naucza od praktycznie początku swojego istnienia. Nie powiedziałby niczego, to jest jakby sprzeczne z nauczaniem Kościoła. W tym kontekście właściwie nonszalancją trzeba by nazwać 10 przykazań i nonszalancją, jeżeli byśmy mieli stosować tę terminologię, którą stosuje pani redaktor, nonszalancją trzeba było nazwać Ewangelię. I ciekawe jest jedno, że nikt nie sprzeciwia się Ewangelii, to znaczy w sensie oficjalnie nikt nie powie, że Ewangelia jest nonszalancka, że Ewangelia jest nietolerancyjna. To Kościół jest nietolerancyjny, to biskup jest nietolerancyjny. Natomiast jeżeli tak, idźmy dalej. No, biskup nie mówi niczego, czego nie ma w Ewangelii, czego nie ma w Piśmie Świętym. Więc czy pani redaktor jest gotowa powiedzieć, że Ewangelia jest nonszalancka? Nie wiem.
Z jednej strony mamy artykuły w prasie, szczególnie w Gazecie Wyborczej. Mamy oczywiście także telewizje informacyjne, które te tematy, powiedziałbym, poświęcają im wiele, wiele miejsca na antenie, ale także mamy sądy. No, między innymi zadeklarowana feministka Małgorzata Marenin złożyła akt oskarżenia do sądu przeciw księdzu arcybiskupowi Józefowi Michalikowi. Akt, co zbulwersowało feministkę. Słowa księdza arcybiskupa, ja je zacytuję, bo warto, żeby słuchacze...
Zresztą wypowiedziane we Wrocławiu,
żeby słuchacze wiedzieli. Wiele dziś się mówi i słusznie o karygodnych nadużyciach dorosłych wobec dzieci. Tego rodzaju zła nie wolno tolerować, ale nikt nie odważy się pytać o przyczyny. Żadna stacja telewizyjna nie walczy z pornografią, z promocją fałszywej, egoistycznej miłości między ludźmi. Nikt nie upomina się za dziećmi cierpiącymi przez brak miłości rozwodzących się rodziców, a to są rany bolesne i długotrwałe. Na naszych oczach następuje promocja nowej ideologii gender. Już kilkanaście najważniejszych uniwersytetów w Polsce wprowadziło wykłady z tej nowej i niezbyt jasnej ideologii, której programową radę stanowią najbardziej agresywne polskie feministki, które od lat szydzą z kościoła i etyki tradycyjnej, promują aborcję i walczą z tradycyjnym modelem rodziny i wierności małżeńskiej. Te słowa księdza arcybiskupa nie spodobały się pani feministce, zaskarżyła do sądu za nauczanie. Czy to stanie się, księże doktorze, księdza zdaniem, powszechną praktyką, że ksiądz, biskup nie będzie mógł mówić na ambonie zdrowej nauki Kościoła, Ewangelii, wierności, ponieważ będą po pierwsze szkalujące artykuły, do tego już chyba się przyzwyczajamy powoli, ale będą także sądy, konwencja przemocowa również może przemocą próbować wymusić na Kościele różnego rodzaju zachowania, kapłaństwo kobiet i tak dalej, i tak dalej.
Nie chcę tutaj wchodzić, że tak powiem, w punkty proroka, który będzie wieszczył, co mogłoby być. Niemniej jednak, patrząc na to, czego jesteśmy świadkami, rzeczywiście można odnieść wrażenie, że dzisiaj tolerancyjnym jest ten, kto toleruje absolutnie wszystko, z wyjątkiem Kościoła katolickiego. Że dzisiaj generalnie rzecz biorąc, definicja tolerancji powinna mniej więcej w ten sposób brzmieć, że tolerancyjnym jest ten, który będzie tolerował wszystko i wszystkich, z wyjątkiem Kościoła katolickiego. Natomiast to, co sobie powiedzieliśmy, biskup stając na ambonie, nie reprezentuje siebie. Ksiądz, który głosi homilię, nie reprezentuje siebie. On jest posłany przez Kościół, a Kościół został posłany przez Jezusa Chrystusa. I tak naprawdę jedynym zadaniem tego, który podejmuje się głoszenia Słowa Bożego, jest głoszenie wiernie nauczania Kościoła. I teraz, jeżeli za to trzeba będzie, nie wiem, odpowiadać przed sądem, no to dochodzimy do absurdu, bo w tym momencie rzeczywiście trzeba by sądzić chociażby świętego Pawła, który, można powiedzieć, w wielu momentach nauczał bardzo, ale to bardzo nietolerancyjnie. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Wspomniał ojciec o sądach przeciwko arcybiskupowi. Nie mówi się o tym, albo jakoś rzadko się jakoś przemilcza to, że sąd, i wiem to dobrze, bo śledziłem ten proces we Wrocławiu, tak naprawdę odroczył, znaczy nie tyle odroczył, to w ogóle nie podjął tego, podjął się tej sprawy. Ta sprawa została natychmiast, arcybiskup Michalik został uniewinniony. Natomiast kolejne drążenie tego tematu, tak, odwoływanie się i jakby teraz po raz kolejny, chyba po raz trzeci już jest składany pozew przeciwko arcybiskupowi, to wszystko pokazuje, o co chodzi. Tutaj mam wrażenie, nawet nie chodzi o wygraną sprawę, tylko żeby cały czas wywoływać taki precedens biskupa, który się tłumaczy przed sądem, biskupa, który się tłumaczy ze swoich słów, w nadziei na to, że następnym razem ten biskup zastanowi się, czy rzeczywiście warto powiedzieć. Bo jestem przekonany, że pani składając pozew do sądu, może inaczej, przypuszczam, ma tą świadomość, że może tego procesu nie wygrać, że arcybiskup nie będzie skazany. Natomiast no, jej celem mam wrażenie, że jest coś innego. To znaczy właśnie wywołanie takiej atmosfery, która sprawi, żeby biskup następnym razem może zbyt wyraźnie Ewangelii nie głosił. To ja przepraszam, że użyję takiego porównania, ale jako kibic piłki nożnej wiem, że często fauluje się przeciwnika nie po to, żeby mu piłkę zabrać, ale po to, żeby następnym razem on już tak bardzo się w grę nie angażował, tak? Więc widzę tutaj w tym działaniu bardzo podobne zachowanie, że podajemy biskupa do sądu nie po to, żeby ten proces wygrać, nie po to, żeby został skazany, ale po to, żeby następnym razem już, może kiedy stanie na ambonie, nie głosił Ewangelii. I to jest niestety niebezpieczne. Niebezpieczne jest to, że proszę zauważyć, osoby, które podadzą biskupa do sądu za jego homilię, właściwie natychmiast mogą liczyć na głosienie w mediach. Natychmiast mogą liczyć na to, że staną się, nie wiem, gośćmi wielu programów. Mieliśmy przykład chociażby wczorajszego programu, gdzie pani poseł Beata Kempa wspólnie z księdzem Sową broniła katechezy w szkole. Dlaczego? Dlatego, że ktoś zebrał podpisy pod wnioskiem o to, aby za tę katechezę nie płaciło państwo. I właściwie człowiek, który, przepraszam, jeżeli go za nisko oceniam, o którym nigdy w życiu nie słyszałem, nagle staje się bohaterem programu podobno o dużej oglądalności. A więc właściwie wystarczy podać biskupa do sądu, wystarczy wystąpić przeciwko Kościołowi i mamy pewne pierwsze miejsce na okładkach.
A poza tym też oswajanie i łakomy kąsek dla telewizji, bo gdyby pokazać obrazek biskupa stojącego na wokandzie sądowej, to nieważne w jakiej sprawie, nieważne winien, nie winien, ale ten sam obrazek już przemawia i jest pewną formą oswajania społecznego.
Problem jest taki, że rzadko się pokazuje kościół czy biskupów, tak, którzy prowadzą jadłodajnie dla ubogich we Wrocławiu, chociażby, tak powiem, ze swojego podwórka codziennie z łaźni dla bezdomnych korzysta około 100 osób, którzy przychodzą, dostają czyste ubranie, dostają kupon na to, żeby zjeść ciepły posiłek i mogą się umyć, wykąpać i ubrać. Dziennie to jest około 100 osób. Raczej mało kogo to interesuje, tak? To dobro robione przez Kościół, którego tak na pewno w całej Polsce jest bardzo wiele. Natomiast właśnie biskup, który musi się bronić, ponieważ został pozwany do sądu, jest rzeczywiście atrakcyjnym obrazkiem. No, powiem szczerze, że to ja jakiś czas pracowałem też w mediach i powiem szczerze, że to mnie zadziwia o tyle, że no, dla mnie nie jest to tematem, tak? Codziennie na wokandach staje tysiące czy setki tysięcy osób, no i jakoś nikt nie robi z tego sensacji, tak? Więc no niestety, no to jest tak jak ojciec powiedział, oswajanie z tym, że biskup musi się tłumaczyć ze swoich słów.
Księże doktorze, jeszcze takie zdanie pada w tekście Katarzyny Wiśniewskiej. Nie żyjemy w państwie prawa Bożego, ale ludzkiego, obywatelskiego, takiego, które ma na względzie katolika, buddystę i ateistę. Chyba katolika najmniej.
No to rzeczywiście ciekawe stwierdzenie, natomiast ja bym tutaj nie chciał teraz właśnie oceniać tego, na ile to prawo, które jest stanowione w Polsce, ma na względzie katolika. Natomiast ciekawym jest to, co ojciec przytoczył, że nie żyjemy w państwie prawa Bożego, ale prawa ludzkiego. To znaczy teraz pytanie jest, czy znaczy, że prawo Boże jest antyludzkie, czy prawo Boże jest przeciwko ludziom, czy prawo Boże utrudnia ludziom życie. No ja powiem tylko tyle, że to znowu mam przykłady osób, które w pewnym momencie swojego życia doszły do wniosku, że jednak żyjąc wbrew prawu Bożemu, a zgodnie z prawem nawet ludzkim, no, prawem, które, na które prawo stanowione pozwala, no, doszły do takiego momentu, że jednak postanowiły zacząć jakby na nowo, tak? I doszły do momentu, w którym prosiły o możliwość skorzystania ze spowiedzi, nawrócenia i rozpoczęcia na nowo. Zwracam na to uwagę, bo znowu, teoretycznie rzecz biorąc, niewinne zdanie. Nie żyjemy w państwie prawa Bożego, a w państwie prawa ludzkiego. Wydawać by się mogło zwyczajne, niewinne i niewiele znaczące, natomiast bardzo wiele pokazuje. Jakby przeciwstawia prawo Boga, prawo dane człowiekowi, prawu stanowionemu przez ludzi, pokazując, jakoby to drugie było przecież dla nas o wiele lepsze. Jakbyśmy to my wiedzieli, to jest do końca dla nas dobre. Często można usłyszeć, że prawo Boże jest, to nie są nakazy i zakazy, tylko to jest pewna zaproponowana człowiekowi droga. I tak Biblia mówi. Biblia pokazuje dekalog, pokazuje wskazania Boże jako pewną zaproponowaną drogę. I Bóg mówi wprost, jeżeli pójdziesz tą drogą, ja daję ci gwarancję. Daję ci gwarancję na to, że będziesz szczęśliwy. Natomiast jeżeli wybierzesz po swojemu, masz prawo, to bierzesz gwarancję sam za siebie, tak? Ja myślę, że nikt z nas, to znowu może to jest infantylne porównanie, aczkolwiek wiele mówiące, domyślam się, że pani redaktor, kiedy kupuje najdrobniejszy sprzęt, to rozpoczyna od przeczytania instrukcji obsługi po to, żeby nie zniszczyć tego sprzętu. I tutaj też bym radził posłuchać Boga, który jednak jest twórcą natury człowieka i który człowieka tworzył, czy stworzył, i jednak wie, co jest dla niego dobre. A niestety, no, dziwi mnie jedno, że mamy tysiące przykładów osób, które walczą z prawem Bożym, które wybierając po swojemu, nie chcę powiedzieć, że przeżyły dramaty, ale doprowadziły siebie do bardzo trudnych sytuacji. Natomiast mimo wszystko postanawiamy z tym prawem Bożym walczyć.
No i nawet redaktor Katarzyna Wiśniewska kiedyś też stanie na sądzie, akurat będzie to sąd Boży, według prawa Bożego i może lepiej, że według prawa Bożego, aniżeli jakiegokolwiek innego. A czy, księże doktorze, takie teksty jak ten z Gazety Wyborczej albo różnego rodzaju materiały w stacjach telewizyjnych, w Wielkim Tygodniu, to nas powinno dziwić, czy to już taki mechanizm mediów zatroskanych o los Kościoła, o to, że katolicy odejdą od Kościoła, bo chyba właśnie o to chodzi, żeby katolików zniechęcić również do obchodzenia świąt.
Z jednej strony możemy tak powiedzieć, tak, że chodzi tutaj też o wykazanie czasem rzeczywiście grzechów ludzi Kościoła i można by powiedzieć, że oczywiście te teksty są często prawdziwe, tak? To znaczy dotyczą czegoś, co wydarzyło się naprawdę. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na inny aspekt nieskuteczności tych tekstów. To pokazuje mi bardzo mocno, jak w Kościele działa Duch Święty i jak łaska Boża w Kościele jest mocna. Wróciłem niedawno z rekolekcji w jednej z parafii na Dolnym Śląsku. Jestem obserwatorem tego, chociażby też samemu spowiadając w wrocławskiej katedrze, jakie tłumy i jakie kolejki ustawiają się do sakramentu pojednania. No więc mimo wszystko ja wierzę też, że że Bóg jest większy od tego zła i Bóg jest mocniejszy, a święta Zmartwychwstania Pańskiego pokazują nam jedno, że Bóg jest silniejszy od tego wszystkiego, co chciałoby go pokonać, bo zwycięża śmierć, która chce go pokonać. Tak więc mimo wszystko te artykuły, audycje pojawiają się i będą się pojawiać, natomiast ja mam wrażenie, że jakoś biorąc pod uwagę nakłady poniesione, żeby je wytworzyć, są rzeczywiście mało skuteczne.
Choć wychowują swoich czytelników i telewidzów do odpowiednich postaw, niedawno do prokuratury zostało skierowane zawiadomienie w sprawie nawoływania w internecie do zabicia dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka. Nowe groźby ukazały się na ogólnopolskim portalu internetowym fakt.pl pod jednym z artykułów dotyczących ojca Rydzyka. A ja zadałem sobie odrobinę trudu, żeby to w ogóle poczytać, ale komentarzy...
No to oczywiście musiał być trud.
Tak, komentarzy pod artykułem Katarzyny Wiśniewskiej. Do czego tego typu artykuły i postawa samej gazety wychowuje ich czytelników? Otóż, przepraszam, co wrażliwsze uszy, ale komentarze internautów zamieszczane pod artykułem, za które redakcja w jakimś sensie przecież także odpowiada, mówią: padalec biskup, zwykły tchórz, starzec w sukience, czyli gender jak nic, stary P jest, niedługo kopnie w kalendarz, wsadź se waść w D to swoje prawo Boże, ta twoja zbrodnicza, sekciarska organizacja, katolicy kradną na potęgę, biorąc przykład ze swojego kościoła, stetryczały dziad w sukni w idiotycznym czepku na głowie, takie gnidy żyją na nasz koszt, prawo Boże, a czy ty S wiesz, co to jest miłość bliźniego, może ktoś zasadzi kopa w D temu pajacowi w śmiesznej czapeczce.
No i to jest właśnie ten pożądany język, który sprawi, że ludzie nie odejdą od czytania takich gazet na pewno. Natomiast ja też zwracam uwagę, że ciekawa jest jedna rzecz, że czegokolwiek by artykuł nie dotyczył, jeżeli pojawi się słowo Kościół, nawet jeżeli jest to artykuł, który pokazuje coś dobrego uczynionego przez wspólnotę Kościoła czy ludzi Kościoła, komentarze są mniej więcej w tej samej treści. I ja zawsze zastanawiałem się nad jedną rzeczą, że gdyby mi ktoś powiedział, że wierzy, nie wiem, przepraszam bardzo, w krasnoludki, które wylądowały sobie na ziemi i z nimi rozmawia, no to najwyżej byłoby mi szkoda tego człowieka, ale na pewno nie wylewałbym na niego wiadra, przepraszam za słowo, pomyj, czy na pewno bym go nie obrażał, na pewno bym w ten sposób się do niego nie odzywał. Bo zastanawiam się jedno, skąd to się bierze, że jakakolwiek informacja, drugi, trzeci, czwarty komentarz uderza w Kościół. I ja myślę, czy to nie jest tak, że ci ludzie mimo wszystko gdzieś tam w sumieniu, który, jak mówimy, jest głosem Boga w człowieku, mają taki głos, a może to, co oni mówią, jest prawdą. I teraz trzeba to jakoś zakrzyczeć, trzeba to jakoś zagłuszyć, trzeba to jakoś wyśmiać, trzeba to jakoś sprawić, żeby to przestało jakoś mnie dręczyć. I w tym momencie mamy tysiące osób, które tak samo jak my postępują, dzięki czemu ten głos sumienia jest zagłuszany. Nasz arcybiskup Józef Kupny w jednym z wywiadów zwrócił uwagę, że ci, którzy krytykują nauczanie Kościoła, na przykład na temat rodziny, mają jeden problem. Nie mogą powiedzieć, że to, co głosi Kościół, nie jest prawdą. Nie mogą powiedzieć, że to, co Kościół głosi na temat rodziny, jako związku trwałego mężczyzny i kobiety, nie jest prawdą. W związku z tym, co im zostaje, no po prostu wyśmianie tej nauki, tak? Pokazanie jej, czy nazwanie paroma epitetami. I w tym momencie jakby to nauczanie pokazuje się jako nieżyciowe, jako mniej ważne czy mniej aktualne wobec nowoczesnych form. I to niestety jest chyba tym problemem tych ludzi, że nie mogą powiedzieć, wprost stanąć, że to, co głosi Kościół, nie jest prawdą. No więc pozostało krzyczenie. Ja wiem jedno, zło może być głośne, nie jest wieczne.
No i taka rada dla nas wszystkich. Czym się karmisz, tak żyjesz, jak mówili ojcowie Kościoła. Jak się karmisz plotką, stajesz się plotkarzem, kłamstwem, stajesz się powielaczem kłamstwa, no i tak dalej, i tak dalej. Więc warto patrzeć na ten nasz pokarm, także medialny, także prasowy. Serdecznie dziękuję, księże doktorze, za rozmowę.
Również dziękuję serdecznie. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dobrych świąt.
Wzajemnie. Ksiądz dr Rafał Kowalski, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej, rzecznik prasowy Archidiecezji Wrocławskiej, był naszym gościem.